Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, wykład 22. Film zły, około 27 minut do końca. To jest doktor Ted Hildebrandt w swoim kursie Starego Testamentu, Historii, Literatury i Teologii, wykład 22, na temat Księgi 1 Samuela, Eli, Samuel i wybór Saula na pierwszego króla Izraela. Rol Samuela, prorok, kapłan, sędzia i twórca króla 0:00-4:24. Skończyliśmy Księgę Sędziów i powiedzieliśmy to, gdy koniec Księgi Sędziów wskazywał przez nałożnicę Lewitów na Saula. Powiedzieliśmy, że Księga Rad wskazuje na Dawida. Zatem ci dwaj królowie Izraela pojawią się w jednej Księdze Samuela. Samuel, Saul i Dawid będą głównymi bohaterami Księgi 1 Samuela. Dlaczego Samuel jest tak bardzo szanowany? Ten facet jest jedną z bardzo szanowanych osób w Starym Testamencie. Okazuje się, że jeśli spojrzysz na 15 rozdział Jeremiasza, pozwól mi po prostu przeczytać to z Księgi Jeremiasza. Teraz Jeremiasz jest setki lat później, Jeremiasz prawdopodobnie około 600 lat przed naszą erą, Samuel prawdopodobnie około 1100 lat przed naszą erą, więc jest tam około 500 lat różnicy. Czy ludzie będą cię pamiętać przez 500 lat? Oto, co o 500 lat później Jeremiasz powiedział o Samuelu, i rzekł do mnie Pan, nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, moje serce nie zwróciłoby się ku tym ludziom i nie odprawiłoby ich ode mnie. Nawet gdyby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, mówi Bóg, i tak bym ich nie posłuchał. A tak przy okazji, czy Mojżesz jest wielkim orędownikiem swego ludu w czasach Starego Testamentu Mojżeszem na pustyni? Mojżesz i Samuel są tutaj zgrupowani przez Jeremiasza. To jest bardzo interesujące, Mojżesz i Samuel. To dwie ogromne postacie i mówi się, że Samuel był z Mojżeszem na tym poziomie. Samuel będzie ostatnim z wielkich sędziów. Zatem w przypadku Samuela prawdopodobnie cofnęliśmy się do około 1100 roku przed naszą erą. Nie chcę, żebyście znali jego dokładną datę, ale jest to około 1100 roku przed naszą erą, jaka jest data, o której wiemy, że to Dawid. Dawida 1000 przed naszą erą Dawid będzie małym dzieckiem. Zatem Samuel jest ostatnim z wielkich sędziów. Jest także księdzem. Zostaje oddany Heliemu i wychowany na kapłana. Będzie kapłanem usługującym w przybytku Bożym. Jest także prorokiem. Mówi w imieniu Boga. Jakie jest wspaniałe przesłanie proroka? Wspaniałe przesłanie proroka brzmi, tak mówi Pan. Prorok mówi w imieniu Boga. Zwykle mówi, pokutujcie. Ale prorok mówi, tak mówi Pan. Zatem Samuel będzie prorokiem, kapłanem i kiedy mówię prorokiem, kapłanem, i co będzie dalej? Prorok, kapłan i król. Czy twój mózg nie jest prorokiem, kapłanem i królem? Ale jest prorokiem, kapłanem i sędzią. Dlaczego jest sędzią? Ponieważ w Izraelu nie ma obecnie czego? Nie ma króla. Samuel będzie tym, który będzie pierwszym twórcą króla. Bóg ostatecznie wybierze pierwszych królów, ale Samuel na poziomie ludzkim wybierze i namaści oliwą Mesjasza pierwszych dwóch królów Izraela dla Boga. Zatem Samuel namaści Saula, a potem namaści Dawida. Samuel będzie w to zamieszany. W Izraelu zachodzi obecnie ogromna przemiana. To przejście następuje od okresu sędziowskiego do królestwa. Co będzie trwało królestwo? Jak długo Izrael będzie miał królów? I będzie królował na wieki wieków. Zatem władza królewska jest teraz ustanawiana z Samuelem. Samuel zainicjuje to i namaści dwóch pierwszych królów Izraela, Saul, Dawid. Królowie idą dalej. Sam Jezus Chrystus będzie nazwany synem Dawida podczas królestwa nad Izraelem. Zatem tutaj ustanawiane jest królestwo lub monarchia. To naprawdę ważny punkt w historii Izraela.
B.
Autorstwo i wzór literacki 1 Samuela, od 4:25 do 7:26. Czy Samuel napisał Księgę Samuela? Odpowiedź brzmi, nie. Samuel nie żyje w rozdziale 28 i z tego, co mi powiedziano, dość trudno jest pisać, kiedy nie żyje się. Zatem nie żyje w 1 Samuela 28, zatem Księga dotyczy Samuela, niekoniecznie napisana przez niego. Prawdopodobnie facet miał notatki. Samuel prawdopodobnie miał pamiętniki, dzienniki i inne rzeczy, które ludzie piszący tę książkę mogli równie dobrze wykorzystać na podstawie proroczego przekazu, który posiadał, ale jeśli chodzi o jego pisanie, to nie żyje on w rozdziale 28, więc nie pisze dalej. Oto wzór literacki. Mieliśmy wzór literacki w Księdze Sędziów, a oto wzór literacki w Księdze Samuela. Właściwie to jest podobne. Po pierwsze, upadek starego przywódcy. Będzie więc stary przywódca, starym przywódcą z Księgi Samuela będzie Heli. Nastąpi upadek starego przywódcy. Stary przywódca będzie zły i odejdzie. Następnie, po drugie, Bóg wybierze nowego przywódcę. Początkowo starym przywódcą był Eli, a następnie Samuel będzie nowym przywódcą. Zatem nowy przywódca przejmie władzę i nastąpi sukcesja przywództwa. Ta zmiana przywódców następuje w jednym przypadku między Helim a Samuelem, następnie Samuelem Saulem i Saulem Dawidem. Następnie dzieje się i to jest ważne, co musi zrobić nowy przywódca z jednego księgi Samuela? Robi to za każdym razem. Przywódca musi odnieść zwycięstwo militarne. Zatem po wybraniu nowego przywódcy przez Boga pierwszą rzeczą, jaką robi nowy przywódca, jest zwycięstwo militarne. Nawiasem mówiąc, to się stanie, Dawid zostanie namaszczony na króla w rozdziale 16, zgadnij, co stanie się w rozdziale 17. Jakie jest wielkie zwycięstwo Dawida? Wszyscy na sali o tym wiedzą. Jakie jest wielkie zwycięstwo Dawida?
Goliat.
Zatem zostaje namaszczony, rozdz. 16. I co musi najpierw zrobić? Musi odnieść zwycięstwo militarne. Tak więc Dawid pokonuje Goliata w następnym rozdziale, rozdz. 17. Po tym jak został namaszczony. Widzimy więc związek pomiędzy wyborem a czynem, którego dokonuje. Co się wtedy stanie? Z nowym liderem są problemy. Saul ma problemy, David ma problemy, Samuel ma problemy i w zasadzie upadek starego przywódcy i sytuacja się powtarza. W zasadzie tak właśnie działa ta książka. Doktor Borgman, który napisał książkę o Dawidzie, a właściwie mam wykład opublikowany przez doktora Borgmana, który zauważa, że w księdze Samuela są wszystkie te echa. Innymi słowy, księga Samuela wielokrotnie mówi to samo. Zatem w księdze są te echa i musicie słuchać tych ech lub powtórzeń, które są w księdze Samuela. Powtarzanie jest jednym z kluczy do zrozumienia jednego Samuela. Zobaczymy to w dalszej części, ale to jest podstawowa struktura. Cykl Samuela, upadek starego przywódcy narodziny Samuela, od 7:27 do 14:31. Kto jest naszym pierwszym cyklem? To nasz pierwszy cykl Samuela. Przejdźmy więc przez to. Nasz pierwszy cykl to upadek starego przywódcy. 1 Samuela, rozdział 1, naszym starym przywódcą jest Eli. Heli jest kapłanem Boga Najwyższego. Gdzie w tym czasie posługują księża? Żydzi nie mają Jerozolimy, ponieważ Jerozolima nie zostanie zdobyta aż do czasów Dawida. Dawid będzie tym, który zdobędzie Jerozolimę. W tym czasie Jerozolima była własnością Jebusytów. Gdzie zatem znajduje się przybytek z Helim? Czy ktoś pamięta nazwę lokalu?
Shiloh.
Jest takie miejsce, które nazywa się Shiloh. Przybytek w Shiloh stał przez kilkaset lat. Zatem Heli jest kapłanem w Shiloh w rozdziałach 1 i 2. Jest też kobieta o imieniu Hanna. Moja mama zawsze powtarzała, kiedy była naprawdę zła, więc pomóż mi, Hanna. Jest mąż imieniem Elkana, który ma dwie żony. Czy widzieliśmy to już wcześniej, gdy mąż miał dwie żony? Tak, widzieliśmy to już wcześniej. Pamiętajcie o Jakubie z Rachelą i Li. Tutaj znowu mamy dwie żony. Jedna zwie się Anna, druga Peninna. Kto ma wszystkie dzieci? Peninnach ma wszystkie dzieci. Hanna nie może mieć dzieci. Czy jest to problem w świecie starożytnym? Widzieliśmy historię bezpłodnej kobiety. Czy widzieliśmy tę historię wielokrotnie? Zatem Elkana ma tę żonę, Annę, kocha ją, ale ona nie może mieć dzieci. Ma złamane serce, chce mieć dzieci, a mówi, że Pan zamknął jej łono. Jej rywalka, Peninnach, prowokowała ją, aby ją zirytować. Mąż Hanna, Elkana, nie jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie ani najostrzejszym nożem w szufladzie. Oto, co Elkana mówi do swojej żony. Jego żona jest całkowicie zrozpaczona, nie może mieć dzieci, rywalka ją namawia, tylko irytuje ją. Więc Elkana przychodzi do Anny, a on chce jej powiedzieć coś naprawdę pocieszającego i oto co mówi, posłuchaj tego faceta, Elkana, jej mąż mówił do niej, Anno, dlaczego płaczesz, dlaczego nie jeść? Czy zauważasz, co się dzieje? Jest zrozpaczona. Ilu ludzi, gdy są zrozpaczeni, nie je? Zauważa, że ona nie je. Czy to jeden z objawów depresji, że daną osoba nie je? Więc on to zauważa i mówi, dlaczego nie jesz? Dlaczego jesteś przygnębiony? A potem stwierdza, czy nie znaczę dla ciebie więcej niż 10 synów?
Por.
Rad 4 i 15 setnych, jaka jest odpowiedź na to retoryczne pytanie? Oczywiście nie. Chcę 10 synów. Czy nie znaczę dla ciebie więcej, Hanna, niż 10 synów? Nie. Więc nie powinieneś zadawać tego typu pytań. Po prostu nie zadaje się takich pytań. Więc ten facet jest trochę nie na miejscu. Powinien był lepiej poznać swoją żonę, a to złe pytanie. Zatem Anna składa ślub w rozdziale 1, wersecie 11. O Panie Wszechmogący, jeśli tylko spojrzysz na nędzę swojej służebnicy i wspomnisz na mnie, i nie zapomnisz o swojej służebnicy, ale wtedy dasz jej syna, sprawdź to, dam ci go do Pana po wszystkie dni jego życia, a brzytwa nie będzie już nigdy używana na jego głowie. Czemu poświęciła syna już od urodzenia? Tak, to jest ślub Nazireatu. Czy Samuel od urodzenia będzie Nazyrejczykiem? Kim jest drugi Nazirejczyk od urodzenia, o którym wiemy? Samsona. Swoją drogą, czy Samuel będzie duży i silny? Nie. Ale jest oddany Panu od urodzenia. Jego matka mówi, że brzytwa nie przejdzie mu po głowie. I tu pojawia się problem. Heli, który jest kapłanem, widzi ją modlącą się do Boga i słucha, jaka jest reakcja Heliego, gdy modliła się do Pana, Heli przypatrzył się jej ustom. Werset 13 rozdziału 1, Anna modliła się w swoim sercu i poruszała wargami, ale jej głosu nie było słychać. Eli myślał, że jest pijana. I rzekł do niej, jak długo będziesz się upijać? Wstawać! Pozbądź się wina. Eli ją upomina. Ta kobieta wylewa swoje serce przed Panem. Więc Eli skacze po całej jej sprawie i mówi, jesteś pijaną kobietą i wynoś się stąd. Jesteś pijany i nie powinieneś przebywać w przybytku pańskim. To naprawdę ironia losu, prawda, że Eli gani Hanna? Powiem tylko, dlaczego to ironia? Eli gani Hanna za to, że była pijana, ale co robiły dzieci Eliego? Czy zadawali się z kobietami przed tabernakulum? Domyślam się, czy kiedykolwiek widziałeś rodzica rzutującego zło swoich dzieci na inne dzieci. Myślę, że to, co mówi Eli, wie, że jego dzieci bawią się z tymi kobietami, zachowując się niemoralnie w okolicy przybytku, więc myśli, że ona jest jedną z tych niemoralnych kobiet, które są pijane i wpadają w kłopoty w przybytku. Dlatego ją karci. Okazuje się jednak, czy naprawdę jest sprawiedliwa? Czy w pewnym sensie jest bardziej sprawiedliwa niż on? Więc przenosił to, co robią jego własne dzieci, na Hanna i to było złe. Bóg przychodzi i daje Annie syna. Syn ma na imię Samuel. Samuel to piękne imię. Znacie to pierwsze słowo, pamiętacie? Co oznaczał Szema? Czy ktoś pamięta to, Szema Izrael? Powtórzonego prawa 6 kwietnia, słuchaj, dokładnie, słysz. Zatem Szime oznacza słyszeć. Słyszałem o i jaka jest ostatnia część jego imienia? Słyszałem o El lub El słuchał. Kim jest El? El jest Bogiem. Bóg wysłuchał. Co zatem oznacza imię Samuela? Bóg wysłuchał, Bóg wysłuchał, Bóg wysłuchał jej modlitwy i dał jej Samuela. Zatem Bóg wysłuchał, to piękne imię Samuel. I tak nadano imię Samuelowi, a Bóg wysłuchał i dał Annie tego syna. Następnie Anna poświęca go Panu, oddając go Heliemu. Swoją drogą, kto jeszcze złożył ślub Bogu i mógł oddać Bogu swoje dziecko? Czy to nie brzmi trochę jak Jefty? Pamiętajcie, że Jefty złożył ślub i może istnieć w tym interesująca analogia.
Dy.
Synowie Heliego, Hofni i Pineczas, od 14.32 do 17.21, a teraz, synowie Eliego, czego dowiedzieliśmy się o tych facetach, synach Eliego? Są dwa duże problemy z tym, co robili. Pod Helim byli kapłani, Heli miał być głównym arcykapłanem. Jego synowie Hofni i Pineczas zdzierali mięso, gdy ludzie przynosili ofiary. Czy kapłani mogli zjeść trochę mięsa? Jeśli była to ofiara oczyszczenia, ofiara za grzech lub za przewinienie, kapłani musieli w niej uczestniczyć. Jeżeli była to ofiara całopalna, kapłani jej nie otrzymywali, gdyż była ona całkowicie spalona dla Pana. Ale jego dzieci, ilekroć widziały ofiarę, myślały, hej, czas na stek, będziemy się przeżuwać. Wbili więc widelec i wzięli tyle mięsa, ile chcieli, i całkowicie zbezcześcili Bożą ofiarę. Wszyscy ludzie o tym wiedzieli. Kiedy składali Bogu ofiary za swoje grzechy, kapłani je zdzierali. Zatem całkowicie zbezcześciło to Boży system ofiarny. Dopuścili się także nierządu z kobietami przy przybytku. Więc te kobiety przynosiły ofiary i wkrótce chłopaki próbują je nakłonić do pójścia spać. Więc było naprawdę źle. Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ w religiach pogańskich istnieje kult Baala i kult Aszery. Kult Baala był bogiem płodności. Czy pamiętacie Baala ze Starego Testamentu? Baal był bogiem płodności. Częścią nabożeństwa związanego z kultem Baala było to, że do kapłanki wchodził facet, a kapłanka była umieszczana w świątyni. Facet wszedłby do kapłanki, gdyby poczęła i była płodna, jest tu mnóstwo obrazów. Właściwie nie chcę, żebyś myślał o obrazach, chcę, żebyś myślał o pomysłach. Ale jeśli facet wejdzie i zapłodni kapłankę, a ona będzie płodna, oznacza to, że jego ziemia będzie żyzna. Czy widzisz podobieństwo? Był to rytuał płodności i praktykowali go w Izraelu. Swoją drogą, czy to całkiem niemoralne? Stanowiło to część kultu Baala. Czy to naprawdę obrzydliwe? Ale rozumiesz, facet chciał, żeby jego ziemia była żyzna, więc poszedł do kapłanki i istniał rodzaj współczucia lub symbiotycznego związku pomiędzy tym, co dzieje się z kobietą, a tym, co dzieje się z jego ziemią. Zatem to, co tutaj macie, jest czymś w rodzaju małpy tego samego na dziedzińcu przybytku z Izraelem, co jest całkowicie sprzeczne z wolą Jehowy Boga. Dzieciństwo e. Samuela od 17:22 do 18:29 w przeciwieństwie do Hofniego i Pinehasa, synów Heliego, w rozdziale 2, wersetach 25 i 26 masz to wspaniałe stwierdzenie, pozwól mi je przeczytać. Kto przychodzi mi na myśl, gdy czytam to stwierdzenie? Synowie Heliego jednak nie usłuchali nagany ojca. Bo wolą Pana było ich zabić. A chłopiec Samuel nadal rósł w siłę i zyskiwał uznanie u Pana i u ludzi. Czy ktoś pamięta, pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz, o kim także ten wers jest powiedziane niemal słowo w słowo? A chłopiec Samuel nadal rósł w siłę i zyskiwał uznanie u Pana i u ludzi. Czy ktoś pamięta, jak w drugim rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane, Jezus wzrastał w siłę i w łasce u Boga i u ludzi? To prawie dokładnie to samo określenie, którego użyto w odniesieniu do Jezusa. Jest tu użyte w odniesieniu do Samuela. To dość interesujące, że Samuel jest dobrym człowiekiem. Dorastał i zyskiwał w łasce u Pana i u ludzi.
F.
Eli jako ojciec, od 18:30 do 19:41. A jak Eli radzi sobie w roli ojca? Okazuje się, że Eli jako ojciec wydaje się być słabym człowiekiem i wydaje się być słabym ojcem. Jego synowie czynili zło, a on nie powstrzymywał ich przed robieniem tego. Jest słabym ojcem i ma złych synów. Teraz chcę przyjrzeć się tego rodzaju relacjom ojciec-syn, jaki ma miejsce w Księdze Samuela. Kiedy byłem młodszy, studiowałem Księgę Przysłów, byłem młodym ojcem, miałem około 20 lat i urodziłem pierwsze dziecko. Naprawdę nie wiedziałem, jak to jest być ojcem, więc zdecydowałem, że zajmę się pracą akademicką i będę studiował Księgę Przysłów. Dlaczego przez większość życia uczyłem się języka Proverbs? Ponieważ Księga Przysłów jest taka, jak ojciec mówi do swoich dzieci. Dlatego chciałem być dobrym ojcem. Myślałem, że będę dobrym ojcem i to zagwarantuje mi dobre dzieci, prawda? Jeśli będę dobrym ojcem, moje dzieci wyrosną na dobrego, bo jestem dobrym ojcem. Chcę tylko coś z tego wydobyć, od tego czasu bardzo dorosłem, ale chciałem tylko na to zwrócić uwagę. Wrócimy do tego, ale Eli był słabym ojcem.
G.
Powołanie Samuela od 19:42 do 24:38. A co z powołaniem Samuela? Powołanie Samuela z rozdziału 3 to piękna historia. Czy ktoś z was uczy dzieci w szkółce niedzielnej? To wspaniała historia ze szkółki niedzielnej. Samuel śpi w swoim łóżku, Eli, kapłan, śpi w swoim łóżku i nagle w nocy Pan przychodzi do Samuela i mówi, Samuelu, Samuelu. Samuel budzi się i mówi, wow. Eli zadzwonił, więc jedzie ciężarówką do Eliego i pyta, Eli, czego chcesz? Eli mówi, nie wołałem cię, wracaj do łóżka. Czy dzieci czasami wstają w nocy i kiedy coś je przestraszy i wpadają na rodziców? Ile razy zdarzały się nasze dzieci, kiedy w Indianie mieliśmy grzmoty i błyskawice albo tornada i nagle dzieci, zoom, wstały z łóżek, a ty się obudziłeś, a twoje dzieci pełzały po tobie, bo przestraszony. Więc Eli odsyła go z powrotem.
Samuelu, Samuelu.
Samuel budzi się ponownie i wpada na Eliego. Eli, czego chcesz? Nie dzwoniłem do ciebie. Swoją drogą, czy będąc rodzicem, dzieci będą cię budzić w środku nocy? Tak. To część gry, chyba że masz dzieci, które są poddawane silnej sedacji. Nie, nie rób tego. Poważnie, niektóre dzieci są inne, niektóre przesypiają całą noc, inne nie pozwalają ci spać przez całą noc. Życzę ci takich, które przesypiają całą noc, to zupełnie co innego. Tak czy inaczej, w końcu za trzecim razem Eli dochodzi do siebie i mówi, nie zadzwonię do tego dzieciaka. To musi być Bóg, który go powołuje. Dlatego Eli zwraca się do niego w rozdziale 3 i Eli zrozumiał, że Pan woła chłopca. Rozdział 3, werset 9, więc Eli powiedział Samuelowi, idź, połóż się, a jeśli zawoła, powiedz, mów, panie, bo twój sługa słucha. Czy rozumiesz tutaj grę słów? Jak ma na imię Samuel? Słuchający. Mamy tu zatem do czynienia z grą imienia Samuela. Mów, panie, bo sługa twój słucha. Ten, kto słyszał o Bogu, jest teraz tym, który słucha. Samuel poszedł i położył się na swoim miejscu. Pan przyszedł i stanął tam, wołając tak jak dawniej, Samuelu, Samuelu. Samuel mówi, mów, panie, bo sługa twój słucha. Pan powiedział do Samuela, to jest interesujące i trudne. Bóg przemawia do Samuela. Patrzcie, mam zamiar zrobić coś w Izraelu, od czego mrowienie w uszach każdego, kto to usłyszy. W tym czasie spełnię przeciwko Heliemu wszystko, co od początku do końca mówiłem przeciw jego rodzinie. Powiedziałem mu bowiem, że będę sądził jego rodzinę na zawsze z powodu grzechu, o którym wiedział. Jego synowie stali się godnymi pogardy, a on ich nie powstrzymał. Czy jedną z ról ojca jest powstrzymywanie dzieci? Tak. Czy rodzice mogą cię powstrzymać? Ilu z was przemyciło się i zrobiło coś, o czym rodzice nie mają pojęcia? Został tutaj osądzony, ponieważ nie powstrzymał swoich dzieci od czynienia tego zła w obecności Pana. Powiedziałem mu bowiem, że będę sądził jego rodzinę na zawsze z powodu grzechu, o którym wiedział. Jego synowie stali się godnymi pogardy, a on ich nie powstrzymał. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że wina domu Heliego nigdy nie zostanie odpokutowana ofiarą ani ofiarą. Teraz jesteś małym chłopcem Samuelem. Kto cię wychowuje? Eli jest twoim ojczymem i księdzem. Czy podziwiasz tego faceta, który cię wychowuje? Samuel spogląda na niego. Jest jego bohaterem, a teraz następnego ranka, o co jako pierwszą zapyta Eli? Hej, Samuelu, Samuelu, co opowiedział ci Bóg? Czy chciałbyś być małym chłopcem Samuelem, który mówi Heliemu, że Bóg mówi, Eli, twoja rodzina jest usmażona? To koniec. Czy chciałbyś być małym chłopcem i robić coś takiego? Swoją drogą, czy jednak taka jest rola proroka? I rzeczywiście, następnego ranka Eli wstaje, a Samuel odpowiada, oto jestem, i pyta, co ci powiedział. W wersecie 17 jest napisane, że Eli zapytał, nie ukrywaj tego przede mną, niech Bóg będzie z tobą zawsze tak surowy, jeśli coś przede mną ukryjesz. Samuel więc z tym wychodzi i mówi mu, że on i rodzina Heliego przeszli do historii z powodu tego, co zrobił. Zatem Eli zostaje odrzucony, podobnie jak dwaj chłopcy Heliego, Hofni i Pineczas, zostają odrzuceni. Bóg wybiera teraz nowego przywódcę. Nowym przywódcą jest Samuel. Ten mały chłopiec Samuel jest powołany przez Boga. To jest wezwanie Boga. Wiesz, że mówimy o powołaniu i powołaniu Bożym. To jest Boże wezwanie Samuela i jest to naprawdę bardzo trafne wezwanie. Ma w sobie coś takiego, jak małe dziecko. Swoją drogą, czy małe dzieci mogą utożsamić się z tą historią? To wspaniała historia dla szkółki niedzielnej i małych dzieci, nawet dla dorosłych.
Aż.
Położenie geograficzne, praca z mapą 24, 39 myślnik 26, 49 i teraz, upadek starego przywódcy, Masz Eli, co się teraz stanie? Wie, że jest historią, ale zanim przejdziemy do sedna sprawy, chcę tylko powiedzieć, że nadchodzi mapa i chcę w pewnym sensie wyznaczyć dla niej terytorium. Po pierwsze, czy widzisz tutaj Shiloh? Filistyni będą tutaj, na równinie przybrzeżnej. To równina filistyńska nad Morzem Śródziemnym. W żydowskim sposobie myślenia o tym obraz jest odwrócony na bok. Oto Morze Śródziemne, tutaj będą Filistyni, Żydzi są w górach. Oto Shiloh. Czy Shiloh jest naprawdę dobrze chroniony? To tutaj będzie przybytek Boży. Swoją drogą, co tu jest na dole? Jerozolima leży mniej więcej na południu. Czy widzisz tę trasę, która prowadzi właśnie tutaj? Nazywa się to trasą Rycz. Biegnie z północy na południe od Jerozolimy, do Betlejem, dalej do Hebronu. Nazywa się to trasą Rycz. Czy Shiloh jest trochę na uboczu? Coś jak Grapevine Road albo Gordon College. To jest trochę poza główną ulicą. Czy góry naprawdę dobrze chronią Shiloh? Filistyni są tutaj na dole. Czy Filistyni muszą przejść całą drogę przez góry, aby dostać się do Shiloh? Jest więc bardzo dobrze chroniony. Tam jest Shiloh, tam przez kilkaset lat znajdował się przybytek. Teraz stanie się tak, że wyniosą arkę z Shiloh i sprowadzą ją tą drogą. Tak naprawdę istnieje do dziś. Zamierzają sprowadzić to do Afek. To właśnie w Afek będą Filistyni, którzy będą stoczyć bitwę tutaj, na równinie wybrzeża filistyńskiego. Ale kto będzie miał przewagę, gdy będą walczyć na równinach? Filistyni. Zatem Filistyni rzeczywiście zamierzają zdobyć tutaj Arkę Bożą. To tutaj, w Afek, umrą Hopni i Pinchas, dzieci Eliego. Będzie bitwa i to będzie tutaj. Arka zaginie i będą ją ściągać do miast filistyńskich. To jest taki scenariusz bitwy. Żydzi są bezpieczni na wzgórzach, ale nie na równinie filistyńskiej. Tam odbędzie się bitwa. To taki rodzaj geografii. I upadek starego przywódcy, Eli 26:50-30:22. Teraz, po śmierci starego przywódcy, wracają i będą walczyć z Filistynami. Zatem Arka zostanie tutaj zdobyta i utracona Izraelowi. Wyprowadzają Arkę i kiedy byłem młodszy, myślałem, że nie mieli racji, wyprowadzając Arkę do walki z Filistynami. Być może częściowo się mylili, ale czy Izrael kiedykolwiek wcześniej wyprowadził Arkę do bitwy? Kiedy byliśmy w Księdze Jozuego, czy ktoś pamięta bitwę, którą stoczyli, gdzie prowadziła Arka? Tak, kiedy chodzili po Jerychu. Arka oprowadzała ich wokół Jerycha raz dziennie przez 7 dni i 7 razy 7 dnia. Arka poprowadziła ich do bitwy. Zatem mieli pierwszeństwo w zrobieniu tego od początku w Jozue i okazuje się, że sam Saul wyprowadzi Arkę i wyruszy na bitwę. Zatem w samej Księdze Samuela rzeczywiście robią to ponownie, biorąc Arkę do bitwy. Myślę, że problem polega na tym, że masz Boga w pudełku. Czy ktoś widział poszukiwaczy zaginionej Arki? Nagle otwierasz Arkę i twarz wszystkich topnieje, to efekty specjalne w stylu Indiana Jonesa. Zatem stanie się tak, że wyciągną Arkę i będą myśleć, że w tej skrzyni jest Bóg. Jeśli wyciągniemy tę skrzynkę, Bóg będzie musiał za nas walczyć, ponieważ jest po naszej stronie. Mamy Boga uwięzionego w tym pudełku. Bóg jest w tym pudełku, dlatego Bóg musi być po naszej stronie. Sugeruję, czy Bóg jest uwięziony w tym pudełku? Odpowiedź brzmi: nie. Czasami zastanawiam się, ilu z nas, łącznie ze mną, myśli o Bogu jak w pudełku, ale teraz, gdy Bóg jest w pudełku naszego umysłu, Bóg jest po naszej stronie? Czy zawsze możemy mieć pewność, że Bóg jest po naszej stronie? Po czyjej stronie jest Bóg? Czy Bóg jest po stronie Boga? Wiesz, co mówię? Nie możemy więc manipulować Bogiem. Myślę, że czujemy się komfortowo i budujemy pudełka, w których umieszczamy Boga w naszych umysłach i czujemy się komfortowo z Bogiem w naszych umysłach. Myślimy o Bogu w określony sposób i czujemy się z tym komfortowo. Jest to jeden z powodów, dla których lubię te zajęcia, ponieważ wszyscy są przyzwyczajeni do kochanego Boga, który jest w niebie, kocha wszystkich i ma wspaniały plan na ich życie. Bóg jest po prostu łaskawy, dobry i łaskawy, a wyczytajcie Stary Testament. I nagle, wow! Bóg co robi? On po prostu wypalił tych ludzi. Masz otwartą przestrzeń i mówisz: święta krowa. Czy to rzeczywiście inny Bóg ze Starego Testamentu do Nowego Testamentu? a może to ten sam Bóg? I nagle myślisz, że może to inny Bóg. Uwielbiam ten kurs, ponieważ pozwala zobaczyć, jak Bóg wybucha pudełka. Nie pasuje do tego miłego, małego, amerykańskiego pluszowego misia, którego mamy w niebie. Nagle zdajesz sobie sprawę, że Bóg jest prawdziwym Bogiem, istnieje coś, co nazywa się sprawiedliwością. Jest rzecz zwana świętością. Te rzeczy mają znaczenie, a dzieją się wielkie rzeczy i nie wszystkie są dobre. Bóg nie zawsze jest, że tak powiem, po naszej stronie. Myślę, że to naprawdę niebezpieczny błąd. To wyrywanie Boga ze schematu, myślę, że nasz umysł cierpi na ten sam sposób myślenia i od Arka zostaje zdobyta przez Filistynów 30:23-32:26. Co się dzieje? Arka zostaje zdobyta w rozdziale 4 wersecie 18 Hofni i Pinchas, dwaj chłopcy Heliego giną w bitwie. Tak więc dwaj synowie Heliego giną w bitwie, a posłaniec biegnie z Afek aż do Shilo. Eli jest starym człowiekiem, nie idzie na bitwę i najwyraźniej też jest ciężki. Przychodzą do Heliego i posłaniec mówi mu to w rozdziale 4 wersecie 18, kiedy wspomniał o Arce Bożej, Heli upadł do tyłu z krzesła przy bramie, miał złamany kark i umarł, bo stary i ciężki, i przewodził Izraelowi przez 40 lat. Czy Eli naprawdę był złym człowiekiem? Chcę powiedzieć, że Eli nie był złym człowiekiem, wydaje się być słabym ojcem w stosunku do swoich synów. Jego synowie robili naprawdę złe rzeczy i powinien był ich powstrzymać, ale tego nie zrobił. Przewodził Izraelowi przez 40 lat. Jego synowie umierają. Czy to problem? Czy ojciec zawsze powinien umierać pierwszy, przed dziećmi? Taki jest naturalny porządek. Innymi słowy, ojciec umiera pierwszy. Spotkałem się z tym rok temu, w tej właśnie sali, w tym kontekście, mój syn był w Afganistanie. Dałem mu wykład za wykładem i powiedziałem mu, kto umrze pierwszy? Powiedziałem mu, że starzec umiera pierwszy, prawda? Więc nie wpadaj na żadne pomysły na bycie jakimś bohaterem. Chcę, żebyś wrócił żywy. Pierwszy idzie stary. To ja, a nie on. Czy śmierć dziecka naprawdę boli rodziców? Wiesz, co mówię? To tak, jakby rodzic powinien umrzeć pierwszy i tak powinno być. W zeszłym roku naprawdę mieliśmy z tym problem. Wrócił, teraz jest z powrotem w Ameryce. Ma swoje kończyny, wielu jego kumpli nie wróciło w takim stanie. Wiele z nich w ogóle nie wróciło, cóż, wróciły, ale w pudełku i nie tylko. Ekebad 32:27-35:37, ale tak czy inaczej, to jest po prostu ciekawe, Eli słyszy o swoich synach i nie reaguje jakoś specjalnie, ale kiedy słyszy o Arce, przewraca się na plecy. Zatem ojciec i synowie umierają tego samego dnia. Więc Eli jest teraz poza sceną. Kto teraz przejmie stery? Kto jest gotowy na przejęcie? Eli zniknął ze sceny, wszyscy jego synowie zniknęli. Cóż, mamy jednego małego chłopca, którego musimy tu najpierw sprowadzić. Nazywa się Ikebad. Gdy tylko powiem Ikebad, jakie następne słowo przychodzi ci na myśl? Ikebad Crane, tak, wszyscy tak myślą.
Ikeboda.
Okazuje się, że żona Pinchasa była w ciąży, gdy ten wyruszał na wojnę. Czy często się to zdarza, gdy chłopaki idą na wojnę, dziewczyna zachodzi w ciąże, a facet na wojnę? Facet zostaje zabity, teraz dzieciak nie ma ojca. To znaczy, czy to dzieje się teraz tutaj, w Ameryce? Tak. Zatem Pinchas odchodzi, a Pinchas zostaje zabity. Żona rodzi wówczas chłopca, ale zdarza się, że matka umiera także podczas porodu. Nawiasem mówiąc, czy w starożytnym świecie kobiety umierały przy porodzie? To było dość, nie chcę powiedzieć, że było bardzo powszechne, ale było dość powszechne. W Ameryce obecnie nie stanowi to tak dużego problemu, ale w świecie starożytnym wiele kobiet umierało przy porodzie por Rachela. I tak umiera przy porodzie, już dobiega końca, pielęgniarka mówi, nie rozpaczaj, urodziłaś syna, a ona nie zareagowała i nie zwróciła na to uwagi. Ona umiera. I nadała chłopcu imię Ikebad. Ich oznacza nie. Chabot oznacza chwałę.
Ni słowa.
Chwała odeszła. Dlatego nadaje temu dziecku imię, chwała przeminęła. Czy widzisz, że tutaj również występuje podwójne znaczenie? Chwała odeszła, czy ona ma na myśli, że jej mąż zginął w bitwie? Prawdopodobnie. Jej mąż zginął w bitwie, chwała odeszła. Czy chwała również odeszła w tym sensie, że Arka została utracona na rzecz Filistynów? Chwała Boża została usunięta. Mamy tu więc do czynienia z podwójną grą. Chwała odeszła, co oznacza śmierć jej męża, ale oznacza to również, że Arka została utracona i to jest prawdopodobnie bardziej znaczące. Kiedy byłem małym dzieckiem, chodziłem do prawdziwie konserwatywnego, fundamentalistycznego kościoła baptystów. Czy ktoś z was był kiedyś w kościele, gdzie wykopali pastorę? Więc są w trakcie wyrzucania tego pastorę i robi się dość intensywnie, następnie pastor przychodzi na kazanie i wyciąga wszystkich z kościoła. W kościele jest około 300 osób i wszyscy ludzie są na ulicy obok kościoła, a on staje przed nimi i mówi, za 10 lat napiszą ekebad nad tym kościołem. Co on miał przez to na myśli? Chwała odeszła. Nawoływał do upadku tego kościoła. Jeśli mnie wyrzucisz, cały ten kościół upadnie, bo to ja jestem ten wielki. Prawdopodobnie dobrze, że się go pozbyli, ale chodzi mi o to, czy to naprawdę aroganckie, napiszą ekebad nad tym kościołem. Po prostu widać, jak arogancja się ujawnia. Niezależnie od tego, czy kościół miał rację, czy nie, w tym przypadku prawdopodobnie miał rację, robiąc to, co zrobił.
El.
Filistyni i Arka 35, 37 myślnik 41, 38 co się teraz stanie? Filistyni zdobywają Arkę. O co chodzi z Arką? No cóż, będzie problem z Arką. Chciałbym teraz przedstawić wam, jeśli powiedziałem wam słowo upentapolis, jest to greckie słowo upentapolis. Pente oznacza pięć, podobnie jak pięciokąt, pente oznacza pięć. Polis co to znaczy? Miasto. Więc masz pentapolis, jest pięć miast. To jest pięć miast Filistynów i są to miejsca sławne aż po dziś dzień. Jeśli wskażę tutaj te, to jest to Gaza. Wszyscy słyszeliście o Gazie, strefie Gazy, z którą Izrael miał tyle problemów. Do dnia dzisiejszego toczy się wielka walka z Izraelem, a wśród nich są Aszdod, Aszkelon, Gat, Gaza i Ekren. Oto pięć słynnych miast filistyńskich. Chcę tylko pokazać ci mapę. Przy okazji, możecie pobrać te mapy w programie PowerPoint. Oto Morze Śródziemne. Dżape to miejsce dzisiejszego Tel Awiwu. A więc to jest Tel Awiw. Naszym pierwszym miejscem jest Ekren. Bitwa miała miejsce tutaj, w Afek. To tutaj Arka została zdobyta. Przybyli tutaj, do Afek, a Filistyni zdobyli Arkę. Zabrali Arkę w tym kierunku, do pięciu miast filistyńskich. Ekren to jedno miasto. Gat jest następny. Nawiasem mówiąc, wszyscy znacie kogoś z Gat. To był naprawdę wielki facet, Goliat z Gat. Goliat pochodził z Gat i tam było rodzinne miasto Goliata. To są ci dwaj, Gat i Ekren, zauważcie, że oni są bliżej Izraela, w stronę gór. Nadal znajdują się na równinach, ale są bliżej gór. Potem są trzy na wybrzeżu. Dwa wewnętrzne i trzy na wybrzeżu. Pierwszym z nich jest Aszdod. Aszdod jest tutaj, tędy przechodzi trochę piasku. Kiedy teraz spojrzysz, gdzie jest Aszkelon, gdzie jest Aszkelon? Czy to jest na wybrzeżu? Aszkelon leży tutaj na wybrzeżu. Co wiesz o Morzu Śródziemnym? Jeśli pojedziesz do Izraela, to tam chcesz popływać. Ma piękne białe plaże, woda ma około 72 stopni. To nie jest Nowa Anglia, do wody nie trzeba się przyzwyczajać. Wchodzisz i jest idealna temperatura, pojawiają się fale i możesz surfować. Nawiasem mówiąc, obszar Bostonu jest połączony z Aszkelonem. Uniwersytet Harvarda prowadził tu wykopaliska szczątków Filistynów przez mnóstwo lat, a Stager z Harvardu prowadził tam przez długi czas prace wykopaliskowe w Aszkelonie. To w pewnym sensie sprawia, że tęsknisz za domem. Jedynym problemem jest to, że Harvard, jak sądzę, moje ostatnie wspomnienie o Aszkelonie polega na tym, że Harvard się z niego wydostał. Myślę, że podchwyciła to uczelnia na zachód od Chicago. Jakaś szkoła, nie chcę wymieniać jej nazwy, ale to Wheaton College. Myślę, że John Manson i Wheaton College przejęli obowiązki od Harvardu i prowadzą wykopaliska w Aszkelonie. Jeśli więc chcesz mieć piękne miejsce na wybrzeżu do pływania, jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, to uważać na rakiety z Gazy, ale to inna historia, przepraszam. Gaza jest tutaj. Więc widzisz, to Gaza, Aszkelon, Aszdod. Ci trzej są na wybrzeżu. Co tu przychodzi? Dlaczego Filistyni byli tak genialni, że umieścili tu swoje miasta, bo co tu idzie tą drogą? Skąd ta droga? Co jest tu na południu? Egipt. Czy Egipt jest koszykiem chleba starożytnego świata? Egipt zamierza wysłać cały swój towar do Mezopotamii. Oni zamierzają nadjechać właśnie tą drogą. Czy przy tej drodze są miasta, czy to oznacza pieniądze? Tak. Innymi słowy, ludzie wysyłają rzeczy. Czy ktoś z was jest z Nowego Jorku? Masz to w Nowym Jorku, stawiasz budkę poboru opłat. Dzięki bramce poboru opłat zarabiasz pieniądze. Mają tu więc punkty poboru opłat, które przyniosą Filistynom mnóstwo pieniędzy dzięki handlowi, żartuję. W dużej mierze wszystko, co wychodzi z Egiptu, trafi właśnie tutaj. Nazywa się to Via Maris lub autostradą przybrzeżną. Ta nadmorska autostrada to trasa 95 dojeżdża prosto tutaj. Jest to główna droga prowadząca do Mezopotamii. Zatem Filistyni mają co do tego rację i dlatego odniosą korzyści z całego handlu przepływającego tam i z powrotem z Mezopotamii i Egiptu. Filistyni zarabiają. Są więc w całkiem dobrej sytuacji. Pamiętam, że zawsze, gdy widzę Gazę, rozmawiałem z Żydem i on kazał mi jechać do Gazy. Byłem w Jerozolimie i nie mogłem zrozumieć, dlaczego kazał mi udać się do Gazy. Próbowałem dowiedzieć się dlaczego, powiedziałem facetowi, że nie chcę, nie jadę do Gazy, jestem w Jerozolimie, dlaczego miałbym chcieć jechać do Gazy? Potem zapytałem i powiedziałem, to naprawdę dziwne, że ten facet chciał, żebym pojechał do Gazy, ale co to jest? Gaza jest uważana za naprawdę gorące miejsce. Ten facet tak naprawdę nie kazał mi jechać do fizycznej Gazy, kazał mi udać się w inne miejsce, gdzie jest bardzo, bardzo gorąco. Nie miałem pojęcia, próbowałem zrozumieć, co miał na myśli mówiąc o Gazie. Nie chcę jechać do Gazy, bo on mi kazał. Pozwólcie, że użyję innego słowa, Szeol. Mówił mi, żebym po angielsku udał się do tego, co byłoby złym miejscem. Wykorzystują do tego Gazę. To eufemizm, gdy mówisz komuś, dokąd ma się udać, więc mówisz mu, żeby jechał do Gazy. Ale czy każdy język ma takie idiomy? Ludzie wiedzą, co mają na myśli, ale jeśli jesteś outsiderem, musisz spróbować to rozgryźć. To nie ma nic wspólnego z Gazą, facet właśnie kazał ci iść do Szeolu. M. Filistyni i Arka 41:39-45-47. W ten sposób Filistyni zdobyli Arkę. Jest to w rozdziałach 4, 5 i 6, przynoszą Arkę do swojego miasta i ustawiają Arkę przed tym bogiem Dagonem. Pierwotnie uważano, że Dagon jest bogiem rybą, ale to nieprawda, prawdopodobnie jest to albo bóg zboża, albo bóg płodności. Ale bóg jest z kamienia. Postawili Arkę przed tym bogiem i co się stało? Bum, bóg przewraca się, powalony. Co robią ludzie? Lud wchodzi, a ich bóg upadł, prawie na twarz przed Arką. Więc wybierają swojego boga. Możesz zobaczyć, jak wbijają gwoździe w stopy Boga, aby upewnić się, że stoi prosto. Czy rozumiesz ironię, że ludzie muszą ustanowić swojego Boga? Ustanowili swojego Boga i co się wtedy dzieje? Przychodzą następnego dnia, a teraz Bóg się przewrócił i to tak mocno, że odpadła głowa i po prostu odłamano ręce. Zatem wszystko, co mają, to tors tego Boga, rozwalony przed Bogiem w tej niemal kultowej pozycji przed Arką. Co zatem dzieje się z Arką? Obecnie z Arką wiążą się inne problemy, czyli plagi. Gdziekolwiek zabrana zostanie Arka, ludzie zaczynają umierać z powodu zarazy, a Filistyni zaczynają umierać od miasta do miasta. Zaczęli więc transportować Arkę, przewozić ją UPS z jednego miasta do drugiego, ale gdziekolwiek ona dotarła, ludzie umierali. W końcu Filistyni mówią, musimy pozbyć się tej Arki, ona nas zabije. Dlatego Filistyni pytają, jak zwrócimy Arkę? W rozdziale 6, wersecie 4 Filistyni pytają, jaką ofiarę zadośćuczynienia powinniśmy im wysłać. Odpowiedzieli, 5 złotych guzów, 5 złotych szczurów, według liczby władców filistyńskich. Innymi słowy, 5, dlaczego 5 złotych guzów? Dlaczego 5 złotych szczurów? W Pentapolis filistyńskim jest 5 władców 5 miast, więc każdy z nich ma złotego szczura i złotego guza. Swoją drogą, pamiętasz też, co robili z cielętami? Wzięli krowy z cielętami i podłączyli cielęta do wozu ciągnącego Arkę. Co zwykle robią cielęta? Jeśli masz za sobą krowę matki, gdzie pójdą cielęta? Czy cielęta wrócą do matki? Tak. Filistyni powiedzieli, zobaczymy, czy to naprawdę pochodzi od Boga, czy nie. Jeśli te cielce pójdą na górę do Jerozolimy i w stronę wzgórz z powrotem do Żydów, wtedy będziemy wiedzieć, że to jest od Boga, ale jeśli wózek się odwróci, będziemy wiedzieć, że to nic wielkiego. Zgadnij, co się dzieje z tymi cielętami? Zoom, prosto do Betszemesz, prosto na terytorium Izraela. Następnie składają w ofierze te cielęta Panu. Ale dlaczego złote guzy i dlaczego złote szczury? Uważa się, że jest to tak zwana magia sympatyczna. Ludzie wierzyli, że zarazy wywołują szczury i nowotwory. Co kojarzysz to ze szczurami i nowotworami? Tak, dżuma, czarna śmierć. Uważa się więc, że stworzyli modele zabijających ich guzów i odkryli, że robią to szczury. Następnie wykonali te modele i odesłali je. Jeśli odeślesz modele, oznacza to, że choroba zniknie. To trochę jak wudu, kiedy bierzesz lalkę i wbijasz w nią igły, a ta lalka reprezentuje osobę. Jeśli zrobisz coś złego lalce, stanie się to z prawdziwą osobą. Czy słyszeliście kiedyś o czymś takim? Więc myślę, że to to samo. Odsyłają 5 guzów wykonanych ze złota, aby oddać cześć Bogu. Odsyłają szczury i mają nadzieję, że choroba je opuści. I tak Arka odeszła, a 5 miast filistyńskich dokonało czarów współczucia. Pierwsze zwycięstwo Ebenezera i Samuela 45:48-51:08. Teraz Izrael odzyskuje Arkę. Ale Eli nie żyje. Hofni i Fineasz nie żyją. Samuel przejmuje władzę. Jaka jest pierwsza rzecz, którą musi zrobić jako nowy lider? Samuel musi odnieść zwycięstwo. Tak więc w rozdziale 7 Samuel przejmuje władzę i odnosi swoje pierwsze zwycięstwo w miejscu zwanym Ebenezer. Postawił kamień Ebenezer. Czy ktoś widzi słowo Ezer? Czy ktoś pamięta, jak rozmawialiśmy wcześniej o Ezerze? Co wtedy powiedzieliśmy? Czy ktoś pamięta z Księgi Rodzaju, że Ewa była pomocnicą Adama? Kamień pomocy, kim jest kamień pomocy Izraela? Bóg jest Ezerem Izraela. Samuel więc postawił ten kamień, ku czci Boga za to, że ich wybawił w Ebenezerze. To naprawdę fajne, Samuel powiedział, zgromadźcie całego Izraela w Micpie, a ja będę wstawiał się za wami u Pana. Pościli więc i wyznali, zgrzeszyliśmy przeciwko Panu. Czy Samuel jest dobrym przywódcą? Namawia swoich ludzi do przyznania się przed walką. Wtedy powiedzieli Samuelowi, werset 8, rozdział 7, nie przestawaj wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistynów. Zatem oni wyruszają na bitwę, a Samuel będzie się modlił, kiedy oni wyruszają na bitwę. Zamierza się za nimi wstawiać. Wyruszają na bitwę, a on wstawia się za Bogiem. Kogo ci to przypomina? Tak, czy ktoś pamięta Mojżesza w podobnej konstrukcji? Mojżesz wstawia się za ludem. Teraz pojawia się jednak problem. Jeśli przejdziesz od rozdziału 7 wersetu 12, zobaczysz, jak Samuel nadał temu miejscu nazwę Ebenezer. Istnieje problem, ponieważ w rozdziale 5, dwa rozdziały wcześniej, jest napisane, kiedy Filistyni zdobyli Arkę Bożą, zabrali ją z Ebenezer do Aszdodu. Załóżmy jednak, że jestem krytykiem Biblii i krytyk Biblii powie, zaczekaj chwilę, w Biblii jest sprzeczność. Biblia mówi, że zostało ono nazwane w rozdziale 7 wersecie 12, kiedy Samuel nadał temu miejscu nazwę Ebenezer. Ale tutaj powracacie dwa rozdziały wcześniej, czyli prawdopodobnie sporo wcześniej, wiele lat wcześniej, i tutaj w rozdziale 5 wersecie 1 nazywa się to Ebenezer. To nie jest w porządku, w rozdziale 5 nie zostało to nazwane Ebenezer, musicie to zrobić, poczekaj do rozdziału 7 wersetu 12, aż Samuel nazwie go Ebenezer. Zatem jest to sprzeczność w Biblii i jest to błąd w Biblii. Na to zwracają uwagę krytycy. Zostało ono nazwane w rozdziale 7 wersecie 12, lecz imię Ebenezer zostało użyte dwa rozdziały wcześniej. Najwyraźniej historyk się pomylił i jest to sprzeczność i jest to błąd w Biblii. Czy wiesz, co to jest anachronizm? Chronizm, czy widzisz tam chronizm? Chronizm, czy ktoś uczy się greckiego? Kranos to czas. Chronologia, powiedzielibyście, że chronologia to czas. Anachronologia oznacza brak synchronizacji, skończył się czas. To jest to, co nazywacie anachronizmem. Kiedy została napisana Księga Samuela? Czy Samuel został napisany znacznie później? Samuel nie żyje w rozdziale 28, więc jest napisany po życiu Samuela. Jest napisane później. To, co się tutaj dzieje, to osoba, która pisze tę książkę, spogląda wstecz i nazywa to miejsce Ebenezer, ponieważ tak nazywają go wszyscy w jego czasach, Ebenezer. Więc to byłoby tak. Jeśli powiem wam, czarownice, pamiętajcie, że w latach 90. mieliśmy czarownice w Salem w stanie Massachusetts. I powiedziałem wam, czarownice zostały zabrane do Danvers. Czy wszyscy wiecie, gdzie jest Danvers? Centrum handlowe Liberty Tree. Gdybym powiedział o Danvers, wszyscy wiedzieliby, gdzie to jest. Pytanie, czy właśnie stworzyłem sprzeczność? Tak, kiedy zabrano się do czarownic, czy nazywało się to wówczas Danvers? Nie. Ale gdybym powiedział ci wioska Salem, ile osób znałoby wioskę Salem? Prawie nikt. Więc ja nazywam to obecną nazwą, żebyście wiedzieli, gdzie to jest. Czy tak zawsze pisze się historię? Nie nazywa się tego oryginalną nazwą, gdybyś powiedział, że wioska Salem, nikt nie wiedziałby, gdzie ona jest. Mówię więc, że to nie jest sprzeczność, to po prostu facet, który pisze później i nazywa to tak, jak nazywają to wszyscy w jego czasach, Ebenezer. Następnie opowiada, jak później nazwano Ebenezer, ale użył tego określenia wcześniej. Czy jest to duża sprzeczność, czy robimy to cały czas? Tak. Więc to nic wielkiego. Ale krytycy podchodzą do tego i mówią, och, widzisz? W Biblii jest sprzeczność, nazwa ta pojawiła się dopiero w rozdziale 7, ale właściwie została użyta w rozdziałach 4 i 5. Mówisz, odprasz się, jeśli to jedyna sprzeczność, jaką widzisz, to masz kłopoty. A więc anachronizm, niektóre rzeczy, gdy facet pisząc później, użyje znanych mu nazw, zamierza umieścić je z powrotem w narracji. O synowie Samuela i powołanie króla 51:09-52:51. Więc w czym teraz problem? Samuel odnosi swoje pierwsze zwycięstwo, ale teraz sam Samuel ma problem i w rozdziale 8 wersecie 3 jest napisane, zacznę od wersetu 1, kiedy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami Izraela, jego pierworodny miał na imię Joel, a jego drugi Abijasz i służyli w Birszebie. Ale jego synowie nie chodzili jego drogami, odstąpili od nieuczciwego zysku, przyjmowali łapówki i wypaczali sprawiedliwość. Czego sędzia nie miał zrobić? Sędzia miał wymierzyć sprawiedliwość. Kolejną rzeczą, której sędzia nie miał robić, było przyjmowanie łapówek. Pieniądze i sprawiedliwość nie miały być ze sobą powiązane. Jego synowie raczej wypaczyli sprawiedliwość, niż ją ustanowili. Wypaczali sprawiedliwość i przyjmowali łapówki. Jest ostatnim wielkim sędzą i stara się, aby jego synowie byli sędziami. Zebrali się zatem wszyscy starsi Izraela i przyszli do Samuela w Ramie i powiedzieli, Samuelu, jesteś stary i twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Teraz wyznacz króla, który będzie nas prowadził, tak jak inne narody. Dlaczego Izrael wzywa króla? Wołają o króla, bo dzieci Samuela nie są dobre. Dzieci Samuela wypaczają sprawiedliwość i biorą łapówki. Ludzie patrzą na jego synów i mówią, Samuelu, jesteś wspaniałym facetem. Nie mamy nic przeciwko tobie. Jesteś pobożną osobą, jesteś dobrą osobą. Twoje dzieci jednak są popierdolone. Potrzebujemy króla, który będzie nami rządził. Wołają więc o króla i w ten sposób królestwo zostaje wprowadzone do Izraela. Jest to powołanie przez Izrael króla z powodu niepowodzenia synów Samuela. O ojcach i synach 52:52-57:31. A teraz, jeśli chodzi o ojców i synów, zróbmy mały przegląd. Czy Heli sam był w miarę pobożnym człowiekiem? Heli sam wydaje się być dość pobożną osobą, chcę tam postawić plus. Powinien był powstrzymać swoich synów, ale synowie Heliego, Hofni i Fineasz, okazują się źli, tak źli, że Bóg ich eliminuje. Heli nie był strasznym człowiekiem, był dobrym człowiekiem pod wieloma względami, ale jego synowie byli źli. Czy Samuel przez całe swoje życie był dobrym, pobożnym człowiekiem? Samuel jest zwycięzcą. Jednak jego synowie okazali się okropni. Przyjmują łapówki i wypaczają sprawiedliwość. Czy można być dobrym ojcem i dobrym człowiekiem, a jednocześnie sprawić, że dzieci wyrosną na złych? Myślałam, że gdybym była idealną osobą, to moje dzieci wyszłyby cudownie, wiadomo, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czy to zawsze prawda? A co z tym gościem, Saulem? Spróbuję ci pokazać, że Saul to palent, mówiąc wprost. Saul ma poważne problemy. Ten facet to palent. Wielokrotnie próbuje zabić Dawida. Ten facet jest przeciwny Bogu na wiele sposobów. Ale opowiedz mi o synu Saula, Jonatanie. Czy Jonatan to złoty standard? Właściwie, kiedy szukałam facetów, którzy poślubią moje córki w tym zaaranżowanym małżeństwie, które miałam w głowie, szukałam facetów takich jak Jonatan. Miałem nadzieję, że moje córki spotkają kogoś takiego jak Jonatan, bo ten facet to perełka. Swoją drogą Jonatan był czyim najlepszym przyjacielem? Był najlepszym przyjacielem Dawida, polubienia przyciągają polubienia. Jonatan jest po prostu dobrym człowiekiem. Czy Jonatan jest lepszy od swojego ojca? Jego ojciec ma mnóstwo problemów, próbując zabić ludzi i Dawida, Jonatan to klejnot. Więc masz złego ojca. Czy można mieć złego ojca, a dziecko będzie wspaniałe? Tak. A co teraz z Dawidem? Jaki jest problem? Czy Dawid jest mężem według serca Bożego? Dawid jest mężem według Bożego serca, ale Dawid miał problem z Batszebą i Uriaszem. Zatem Dawid nie jest doskonały. Dawid ma jednego syna Salomona, a Salomon okazuje się być kim? Einstein starożytnego Izraela. To najmądrzejszy człowiek, jaki kiedykolwiek żył. Zatem Dawid ma syna, który ma zwycięzcę, a co z Absalomem, drugim synem Dawida? Kogo próbował zabić drugi syn Dawida, Absalem? Właściwie to mnie ubiegliście. Zabija swojego drugiego brata, a kiedy już skończy zabijać swojego brata Amnona, kogo następnie spróbuje zabić? Absalem próbuje zabić Dawida, swego własnego ojca. Freud miał rację. Próbuje zabić ojca. Absalem próbuje zabić swojego ojca. Zatem Absalem był naprawdę zły. Mój wniosek jest taki, czy każde pokolenie musi poznać Boga samodzielnie? Mogę poznać Boga. Czy jednak moje dzieci mogą odrzucić Boga? Czy każde pokolenie musi przyjść, stać się własną osobą i mieć swój własny sposób działania? Mój syn i ja właśnie o tym rozmawialiśmy pewnego wieczoru. Ostrzegł mnie. Powiedział, tato, kiedy moje pokolenie zajmie stanowiska władzy, mówi, lepiej obawiaj się o swoje życie. Mówił naprawdę poważnie. Pomyślałem, odpresz się, dorośniecie. Mam nadzieję, że wasze pokolenie dojrzeje tak samo jak my. Jest naprawdę negatywnie nastawiony i nie był przekonany. Komentarz uczniów, Bóg ma dzieci, ale nie ma wnuków. Ok, powtórzę to, bo jest takie dobre, Bóg ma dzieci, nie ma wnuków. Naprawdę się z tym zgadzam, każde pokolenie musi posiadać Boga dla siebie i poznawać Boga dla siebie. To naprawdę ważne.
P.
Powołanie Króla 57, 31 myślnik 62, 13 mówią, że chcemy króla. Czy w rozdziale 8 i następnych Izrael postąpił niewłaściwie, prosząc o Samuela o króla takiego jak inne narody? Uczono mnie, że Izrael się mylił, ponieważ próbował być jak inne narody. Próbowali więc po prostu się dopasować, pójść na kompromis i być tacy jak inne narody, ale proszenie o to było z ich strony niewłaściwe. Jednak to błędne rozwiązanie. Mojżesz w 17 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, pod koniec życia pisze Księgę Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówi, będziecie mieli króla, jak inne narody, i używa dokładnie tych samych słów. Będziecie mieli króla, tak jak inne narody. Wszyscy, poczynawszy od Księgi Powtórzonego Prawa, poprzez Jozuego, aż do sędziów, oczekują przyjścia tego króla. Mojżesz powiedział im, że będą mieli króla. Czy Izrael ma mieć króla? Ostatecznie cała sprawa o królestwo zmierza w stronę kogo? Kto jest ostatecznym królem Izraela? Dawid. Dawid zwraca się do kogo? Jezu, kto jest czym? Syn Dawida, króla Izraela. I będzie królował na wieki wieków. Zatem cała kwestia królestwa przenosi się na Dawida, a następnie na Jezusa Chrystusa i panowanie Chrystusa, który będzie rządził Izraelem i światem na zawsze. Zatem koncepcja ustanowienia tego królestwa jest w Bożym planie. Czy to coś złego, że Izrael prosił o króla? Nie. Mojżesz powiedział, że będą mieli króla takiego jak inne narody, a teraz żądają króla takiego jak inne narody, tak jak powiedział Mojżesz. Zgadzam się z tobą, że robią to z niewłaściwych pobudek. Innymi słowy, cytat jest taki, że mieli spodziewać się króla i proroka takiego jak Mojżesz w 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Izrael miał kapłanów, czy inne narody miały kapłanów? Izrael miał kapłanów, a inne narody miały kapłanów. Mieli więc kapłanów, jak inne narody. Czy inne narody miały proroków? Widzieliśmy Baalama i kilku innych proroków. Inne narody miały proroków, a Izrael miał proroków równie dobrze, jak inne narody. Czy inne narody miały sędziów? Podobnie jak inne narody, Izrael miał sędziów. Zatem oczekiwanie króla takiego jak inne narody było normalne i Mojżesz nawet powiedział im, że będą mieli króla takiego jak inne narody. Problemem, który należy właściwie ustalić, nie było to, że chcieli mieć króla takiego jak inne narody, ale problem polegał na tym, kto był królem Izraela w tym czasie. Królem w tym czasie był Bóg. Zatem wzywając króla tak jak inne narody, problemem nie było to, że wzywali króla, ponieważ Bóg powiedział im, że mają się go spodziewać, problem polegał na tym, że wzywali innego króla w miejsce Boga i odrzucając Boga. Czy Bóg ma uczucia? Chcę przeczytać tutaj werset, czy uczucia Boga zostały zranione? Sprawdź to, rozdział 8, werset 7, zacznij od wersetu 6, a kiedy powiedzieli, daj nam króla, aby nas prowadził, Samuelowi to się nie spodobało. Modlił się więc do Pana. A tak przy okazji, czy Samuel jest ranny? Jego dzieci nie były dobre, prawda? Jego dzieci były złe. Przychodzą więc i mówią, hej, Samuelu, nie chcemy twoich dzieci, chcemy króla. Czy to skrzywdzi Samuela? Samuel poczuje odrzucenie, odrzucając swoją rodzinę. Samuel idzie więc modlić się do Pana i oto jak Pan mu odpowiada, spójrz na to, to jest piękne, i Pan mu powiedział, słuchaj, co mówi do ciebie cały lud. To nie ciebie, Samuelu, odrzucili. Ale oni odrzucili mnie jako swego króla. Ale oni odrzucili mnie jako swojego króla i w tym jest problem. Jeśli Samuel poczuje się odrzucony, jak mówi Bóg, Samuelu, nie czuj się odrzucony. To nie ciebie odrzucają, to mnie. To dość mocne oświadczenie Boga. On zdaje sobie sprawę, że jego lud nie chce, żeby był już ich królem. W tym właśnie problem. Jest to zatem piękny werset, w którym można w pewnym sensie zajrzeć do wnętrza Boga. R. Saul i prorok, widzący Samuel, 62, 14 myślnik 66, 23 i teraz wyjdą i wybiorą króla. Kto będzie pierwszym królem, jakiego dostaną?
Saul.
Saul wychodzi z okolic Ramy i co robi Saul? W rozdziale 9 Saul goni osły swego ojca. Wędruje po wzgórzach, próbując znaleźć te osły, aż w końcu jego służący mówi, hej, robi się późno, jesteśmy tu już od dawna, musimy znaleźć te osły. Facet mówi, no cóż, wiem, że jest tu jasnowidz, do którego możemy się udać, a on powie nam, gdzie są osły, abyśmy mogli je znaleźć. Zatem w rozdziale 9, wersecie 9 jest napisane, sługa znów mu powiedział, oto, powiedział, mam ćwierć sykla srebra. Dam je mężowi Bożemu, aby mógł powiedz nam, jaką drogę wybrać. Dawniej w Izraelu, jeśli ktoś szedł zapytać Boga, mówił, chodźcie, pójdziemy do widzącego, to jest to słowo rio, widzący. To słowo jest ważne, ponieważ prorok Nabi, dziś nazywano go widzącym. Co się teraz dzieje z tym wersetem? Pozwólcie, że trochę to rozwinę. Powiedział to, co dziś nazywamy Nabi i prorok, w czasach, gdy Saul gonił osły swego ojca, nazywano go widzącym. Co nam to mówi o dacie napisania księgi jednego Samuela? Czy w księdze Jozuego niemal natychmiast odnotowano wydarzenia Jozuego, przeprawę przez Jordan i zburzenie murów Jerycha? Są tam aż do dnia dzisiejszego, a kto żyje aż do dnia dzisiejszego, kiedy faktycznie została napisana księga Jozuego?
Rakab, near Zadnika.
Jozue mówi, hej, nie wierzysz mi, idź i zapytaj ją, ona wciąż żyje. Możesz potwierdzić wszystko, co tutaj napisałem. Nierządnica Rahab i wielu ludzi, którzy przekroczyli rzekę Jordan, wciąż są żyje, porozmawiaj z nimi. Zatem wydarzenia historyczne były tutaj, a tekst był tuż obok. Został napisany w tym samym pokoleniu, co opisane wydarzenia. Czy w jednej księdze Samuela wszystko zostało spisane natychmiast? Czy Samuel prawdopodobnie robił notatki? Czy Samuel prawdopodobnie miał pamiętnik, kroniki Samuela? Tak, prawdopodobnie to zrobił. Ale czy ta książka została spisana dużo później, to język faktycznie się zmienił. Dzisiejszego proroka zwykło się nazywać widzącym. Czy język zmienia się z biegiem czasu? Ale swoją drogą, czy zmiana języka wymaga czasu? Sugeruję więc, że wydarzenia z jednego księgi Samuela są tutaj obecne, ale pisanie tej księgi nastąpiło znacznie później. Czasami zdarzały się te wydarzenia, które natychmiast były spisywane. Czy jest jasne, że język miał czas na zmianę? Czy język angielski się zmienia? Pytam, ilu z was, gdybym powiedział wam słowo kaseta, wiedziałoby, co to jest kaseta? Pozwólcie, że cofnę się o pokolenia, jeśli powiem wam słowo zapis. Więc wiecie, czym jest płyta winylowa. Czy w przyszłości możliwe jest, że wasze dzieci nie będą wiedziały, co to jest płyta CD lub DVD? Czy jest możliwe, że wasze dzieci nie będą wiedziały, co to jest płyta CD lub DVD, bo wszystko idzie teraz w chmurze? W zasadzie płyty CD i DVD stają się nieistotne. Mam na myśli, że masz kilka lat, zanim to się faktycznie rozwiąże, ale te rzeczy znikną. Mówię tylko, że to wydarzenie miało miejsce tutaj, ale najwyraźniej język się zmienił i dlatego widzącego z tamtych czasów nazywa się teraz prorokiem. Język faktycznie się zmienił, a autor faktycznie komentuje to i mówi, widzący Rio nazywany jest teraz prorokiem, język bardzo się zmienił.
S.
Saul został królem, przez pychę i pokorę 66:24-72:06. Na czym zatem polega skupienie się na Saulu? To na jego wzrost. Jest o głowę wyższy od wszystkich innych, więc Samuel mówi, żeby się tym nie martwić, znaleziono osły twojego ojca. Nie martw się o to, ty, na którego patrzy cały Izrael. Saul mówi, poczekaj chwilkę, nie mogę być królem, jestem z plemienia Benjamina, a plemię Benjamina jest najmniejszym plemieniem Izraela, a mój klan jest najmniejszym plemieniem Benjamina. Swoją drogą, czy wszyscy wiedzieli, dlaczego Benjamin był najmniejszym plemieniem Izraela? Ponieważ prawie zostali zniszczeni z powodu zła. Więc Saul tak wychodzi i mówi takie rzeczy, że nie nadaje się na króla. Brzmi to tak, jak w rozdziale 9, wersecie 21, Saul odpowiedział, ale czy nie jestem Benjaminitą z najmniejszego pokolenia Izraela i czy mój klan nie jest najmniejszym ze wszystkich klanów pokolenia Benjamina? Dlaczego mi coś takiego mówisz? Że będzie królem? To brzmi jak pokora. Ilu pokornych ludzi naprawdę poznałeś w swoim życiu? Swoją drogą, ilu aroganckich i dumnych ludzi znasz? Czy widzisz dumę i arogancję? Czy dumę i arogancję naprawdę łatwo rozpoznać? Myślę o dumnej osobie, którą znam, senatorze z Massachusetts. Moja córka pracowała dla senatora w New Hampshire. Czasami przychodził ten senator z Massy i jeśli kiedykolwiek dostał jaja na twarz, przychodził do ludzi, którzy dla niego pracowali i traktował ich jak śmieci. Twoja praca polega na tym, żeby wyglądać dobrze, a teraz wyglądam źle, więc jesteś zwolniony. Rozwiercał je, bo jego twarz była zszargana przez tych ludzi. Czy to oznaka arogancji? Jesteście moimi niewolnikami, żeby dobrze wyglądać. Moja córka pracowała dla senatora Sunnu w New Hampshire. W tym biurze pracowało mniej więcej 10 osób. Któregoś dnia senator został doszczętnie upokorzony, jedna z dziewcząt w biurze tak to zorganizowała, że zupełnie go oślepiło i wyszło na głupca. Miał jaja na całej twarzy. Wszyscy w biurze wiedzieli, że ta dziewczyna naprawdę bardzo schrzaniła sprawę. Teraz do biura wchodzi senator, wielki senator, wchodzi tam ze strachem i drżeniem, wszyscy pracują na komputerze i patrzą, próbując zobaczyć, co on zrobi. Senator w NH podchodzi do biurka dziewczyny, która to zrobiła, a tak przy okazji, w tym momencie ona mówi, dach, wiem, że popełniłam naprawdę poważny błąd. Podchodzi do biurka dziewczyny i wszyscy są gotowi na młotek. Zejść na głowę tej biednej dziewczyny, bo naprawdę schrzaniła. Wiesz, co on zrobił? Podchodzi do jej biurka, podchodzi bezpośrednio do niej, żartuje i mówi, wiesz, wszyscy popełniamy błędy w pewnych momentach naszego życia. Po prostu nie pozwól, aby to się powtórzyło. Pytanie, czy to była pokora? Wielki senator mógł ją zmiażdżyć i powiedzieć, wystawiłeś mnie w złym świetle i naprawdę ostro zareagował, zamiast tego był dżentelmenem. Czy to było dla niego coś takiego, powiedzenie wszyscy popełniamy błędy i umieszczenie tego w tym kontekście, żeby mogła się zrelaksować i uświadomić sobie swój błąd? Chcę powiedzieć, że ten facet był skromny. Jak odróżnić arogancję od pokory? Oto czek, jeśli dasz komuś dumnemu władzę, jak ją wykorzysta? Jeśli dasz komuś pokornemu władzę, jak z niej skorzysta? Czy osoba dumna użyje władzy zupełnie inaczej niż osoba pokorna? Czy pokorny człowiek wykorzysta to dla dobra innych? Czy dumna osoba użyje tego, aby się wzmocnić? Zawsze czasami mnie kopnie, studenci podchodzą do mnie i mówią: och, profesorze, jesteś taki skromny i tym podobne. Potem idę do domu i rozmawiam z żoną, a ona mówi: jesteś najbardziej arogancką osobą, jaką znam. Co więc mam zrobić? Czy wierzę mojej żonie i studentom? Cóż, oczywiście, studenci. Nie wie, co dzieje się w prawdziwym świecie. Pytanie, kto ma rację? Szczera prawda jest taka, moja żona. Ona mnie zna. Ona mnie czyta. Zna mnie od 36, 7, 8, a nawet dłużej, lat. Więc zna mnie jak książkę. Czy więc muszę słuchać, co ona mówi? Dumę łatwo dostrzec u kogoś innego, bardzo trudno u siebie. Czy to możliwe, że znasz skromnych ludzi, że właśnie ich mijałeś i nawet nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ponieważ są pokorni i po prostu przechodziłeś obok? Teraz mówisz, a co z Saulem? Saul wydaje się pokorny. Jestem z najmniejszego pokolenia Beniamina, czy to naprawdę pokora, czy może niepewność? Niepewność i pokora mogą wyglądać podobnie na zewnątrz. Jak odróżnić niepewność od pokory? Jeśli dasz niepewnej osobie władzę, jak ona ją wykorzysta? Aby się wzmocnić. Jeśli dasz pokornej osobie władzę, pomoże ona innym. Pytanie, czy Saul czuł się niepewnie, czy też był pokorny? Jak użył władzy? Czy użył mocy, aby ścigać Dawida? Czy użył mocy, aby ścigać kapłanów Noba? Saul był osobą niepewną siebie. Nie dajcie się więc zwieść tej pseudopokorze, to naprawdę oznacza niepewność. Saul wśród proroków, Duch Boży w Stary Testament, 72:07-82:51. Teraz Duch Boży zstępuje na Saula, w rozdziale 10, wersecie 10, Duch zstępuje na niego i co on robi? Zaczyna prorokować. Czytamy, a kiedy przybyli do Gibea, wyszedł mu naprzeciw pochód proroków, Duch Boży zstąpił na niego z mocą i przyłączył się do ich prorokowania. Kiedy wszyscy, którzy go wcześniej znali, widzieli go prorokującego z prorokami, pytali siebie nawzajem, co się stało z synem Kisza. Czy Saul także jest wśród proroków? Zatem Duch zstępuje na niego. Taki był Duch Boży w Starym Testamencie. Duch Boży był obecny w Starym Testamencie, a jego dzieła zazwyczaj obdarowywały ludzi, takich jak królowie i prorocy, specjalnymi darami. Właściwie, co zrobił dla Samsona, kiedy Duch Boży zstąpił na Samsona? Dzięki temu stał się duży i silny. Tak więc Duch wstępuje i obdarza darami w Starym Testamencie. Kiedy byłem młodszy, myślałem, że Duch Boży zstąpił w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Czy Duch Boży zstąpił początkowo na ziemię w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w dniu Pięćdziesiątnicy? Nie. Duch jest w Starym Testamencie i obdarza różnymi ludźmi, królami i prorokami specjalnymi darami. W Nowym Testamencie Duch wciąż tu jest, ale działanie Ducha w Nowym Testamencie jest inne. W Nowym Testamencie Duch spaja ciało Chrystusa, także Żydzi i poganie mogą stanowić jedno ciało. Zatem działanie Ducha Świętego w Nowym Testamencie, w kontekście dwóch rozdziałów Dziejów Apostolskich, spaja ciało Chrystusa. Zatem jest to po prostu kwestia zmiany działania Ducha. Teraz Saul trzykrotnie zostaje królem. Tutaj po raz drugi udają się do Mispy i będzie to publiczne namaszczenie przed całym Izraelem. Pierwsze było w ramie u Samuela i było to namaszczenie prywatne. To prywatny wybór Saula na króla. Samuel i Saul przebywali na poziomie osobistym, w prywatnym kontekście domu. Teraz w Mispie Saul zostaje ukarany na oczach całego ludu. Kiedy idą zawołać Saula, gdzie jest Saul? Saul się ukrywa. Jest śmiertelnie przerażony. Ciągną go tam za ogon, widać, jak ktoś wyciąga go z bagażu za pasek, a on wstaje, o głowę wyższy od wszystkich innych. Swoją drogą, czy chcieli kogoś dużego i silnego? Tak, miał ich poprowadzić na wojnę. Więc Bóg wybiera tego wysokiego, silnego faceta i wyciąga go z bagażu, aby uczynić go królem. Co w takim razie musi zrobić Saul? Jako nowy lider musi odnieść zwycięstwo. Udaje się do Jabesz w Gileadzie i pokonuje Ammonitów. Gdzie jest Jabesz w Gileadzie? To za Jordanem. Czy ktoś nawiązał kontakt z Jabeszem Gileadem? Jest to pierwsze zwycięstwo Saula nad Ammonitami pod Jabesz w Gileadzie. Czy ktoś pamięta Jabesza Gileada? To pytanie warte $1,000,000. W ostatnim okresie nikt tego nie dostał. Kiedy liczba Beniamitów spadła do 600, a cała większość Beniamitów została zabita, skąd wzięli żony dla pozostałych Beniamitów? Jabesz Gilead. Czy jest prawdopodobne, że babcia Saula pochodziła z Jabesz w Gileadzie i że on tam wróci, bo stamtąd wywodzą się jego rodzinne korzenie? Tego nie wiem, ale z pewnością ma to sens, dlaczego miał udać się do Jabesz w Gileadzie i ich chronić. Tak więc Saul chroni Jabesza w Gileadzie. Po raz trzeci Saul zostaje królem, podczas odnowienia przymierza w Gilgel. Teraz jest to naprawdę ważne w Gilgel. Schodzą do Gilgel. Czy to święte miejsce? To niedaleko Jericho. Przeprawili się przez Jordan i udali się do Gilgel, gdzie manna ustała, obrzeżanie, i w Gilgel obchodzili trzecią Paschę. Udają się więc teraz do Gilgel i tam odnawiają przymierze. To naprawdę ważna koncepcja. Co robi Mojżesz, gdy Mojżesz przekazał sukcesję Jozuemu? Pisze Księgę Powtórzonego Prawa jako odnowienie przymierza, mówiąc, że władza zostanie przekazana z Mojżesza na Jozuego. W miarę jak sukcesja władzy przechodzi od Mojżesza do Jozuego, muszą ponownie oddać się Bogu poprzez odnowienie przymierza. Na końcu Księgi Jozuego przekaże ją sędziom. Na końcu Księgi Jozuego, zgadnij, co masz w 24 rozdziale Jozuego, masz ceremonię odnowienia przymierza. Podczas gdy Jozue zanika, przechodzi na nowe pokolenie, a oni ponownie angażują się w przymierze. Co się tutaj dzieje? Samuelu, ostatni z sędziów przechodzi na tron królewski, a ponieważ pomiędzy sędziami następuje sukcesja do nowego króla lub z teokracji do monarchii, następuje odnowienie przymierza w Gilgel, odnowienie relacji. Nawiasem mówiąc, czy ta uczelnia przechodzi obecnie okres przejściowy? Od Judda Karlberga, wieloletniego prezesa, po Michaela Lindseya, nowego prezesa. Czy za każdym razem, gdy następuje przekazanie władzy, powinien to być czas ponownego oddania się Bogu w związku? To jest dość interesujące z tym przymierzem odnowienia. Teraz Samuel odpowiada, a jego odpowiedź jest bardzo interesująca w rozdziale 12, wersecie 3 Samuel mówi, oto stoję. Złóżcie mi świadectwo przed Panem i Jego pomazańcem. Czy jego wołu wziąłem? Czy jego osła wziąłem? Kogo oszukałem? Samuel staje przed wszystkimi i mówi, hej, czy coś wam ukradłem? Czy coś ci odebrałem, oszukałem kogokolwiek w tym miejscu? Wszyscy mówią, nie, byłeś dobrym przywódcą. Czy to całkiem dobry komentarz na temat Samuela? Mówi to na końcu rozdziału 12, wersetu 23, jeśli chodzi o mnie, niech to będzie dalekie ode mnie, abym zgrzeszył przeciwko Panu, nie modląc się za was. Będę was uczył w sposób dobry i prawy. Czy Samuel uważał za grzech, jeśli nie modlił się za tych ludzi? Powiedział, teraz nie mam władzy, straciłem władzę, nowy król przejmie władzę, ale muszę się za ciebie modlić. Ilu z was modli się za swoich przywódców? Ilu z was modli się za Michaela Lindseya, gdy kieruje tą instytucją? Ustawiłem coś, kiedy wchodzę do Frost Hall, zapominam o wszystkim, więc robię małe markery. Kiedy więc przechodzę przez drzwi Frost, pamiętam, aby modlić się w zasadzie za trzy osoby, Michaela Lindseya, Daną Tymana, który jest kolejnym z moich bohaterów, i Bruce'a Webba. Bruce jest tu wykładowcą od ponad 30 lat i ma raka w czwartym stadium. Wiesz co to oznacza? To znaczy, że jest historią. Modlę się za Bruce'a, kiedy tam wchodzę. Prawdę mówiąc, tuż przed przyjściem uczyć na tych zajęciach rozmawiałem z nim. Trzeba modlić się za ludzi i potrzebne są wyzwalacze. Samuel mówi, jestem daleki od grzechu i nie modlenia się za ciebie, dlatego modlitwa za innych jest naprawdę, naprawdę ważna i Samuel spełnił tę rolę. A czym jest 1 Samuela 13? To jest coś, co możesz zabrać do domu i pokazać rodzicom, jaki jesteś mądry, a oni mogą się złościć na Gordonę. Wersja króla Jakuba mówi, Saul panował 1 rok, a potem panował nad Izraelem 2 lata. Czy ktoś pamięta, jak zaczynaliśmy semestr od tego? Pamiętacie, jak stary nazw mówi, Saul miał 40 lat i panował nad Izraelem 32 lata, to coś zupełnie innego niż król Jakub. Saul był przez rok, a potem 2 lata nad Izraelem. Swoją drogą, czy król Jakub musi się mylić? Ten werset jest głupi, panował rok, potem 2 lata, potem 3, a potem 4. NIV idzie w drugą stronę, NIV i NLT mówią, Saul miał 30 lat, kiedy zaczął królować, a panował nad Izraelem 42 lata. Czy to też jest różnica? Stary NASB podaje 40 i 32, a NIV podaje 30 i 42, oto NRSV i ESV, ESV był niestety małpą z RSV i mówią, Saul miał lat i panował lat. Co mówią ci NRSV i ESV? Numer zniknął. Jak to wpływa na twój pogląd na nieomylność Pisma Świętego i natchnienie Pisma Świętego? Numer zniknął. Nikt na świecie tego nie wie. Nikt, kogo znam obecnie, o tym nie wie. Jaki jest pogląd na inspirację, czy wpływa to na nasz pogląd na nieomylność i natchnienie Pisma Świętego? Nie. Co ma wspólnego inspiracja? Inspiracja ma związek z tym, że Bóg przemawia do proroka, a prorok to zapisuje. Czy prorok dobrze to zapisał? Tak, zrobił. Co się stało? Jest kopiowany w kółko. Czy to problem skryby? To jest problem pisarza. Uczeni w piśmie byli ludźmi, którzy przez 1000 lat kopiowali Słowo Boże. Dlatego skrybowie mieli problemy. Czy to stanowi problem dla inspiracji? Nie. Natchnienie ma związek z tym, że Bóg przemawia do proroka, a prorok to zapisuje. Jest to problem z transmisją, problem skryby polegający na ciągłym kopiowaniu tekstu. Sugeruje to, że w Biblii występują problemy z przekazem. Czy Bóg chce, żebyśmy czcili Biblię, czy też Bóg chce, żebyśmy czcili Jego? Więc to jest to. Dziękuję za pobyt i życzę wspaniałego święta dziękczynienia oraz pozdrowienia dla Waszych rodziców, braci i sióstr. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie mieli wspaniałe święto dziękczynienia. Dbać o siebie. Przepisane przez Szary Stałalofaj i Beth Crandall-Szorstki pod redakcją Teda Hildebrandta II.